czołówka.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. To jest pierwsza godzina wieczornego programu na naszych falach. Jadąc do studia widziałem kominy takie mocno kopcące i sobie zderzam to trochę z doniesieniami, które ostatnio do naszych tutaj redakcyjnych skrzynek dochodzą. Ja sobie pomyślałem, że zima tak naprawdę faktycznie w Polsce oznacza doniesienia na temat rozszczelnienia gazu, zatrucia tlenkiem czadu i kiedy to się pojawia w takiej dużej liczbie, a tak jest w ostatnich dniach, mam wrażenie, że dopiero w tym momencie zima naprawdę zagościła w naszych progach. A bardzo Państwa proszę, uważajcie w tych sprawach. Czad jest skrytym i cichym zabójcą. Mówię o tym z takiego dziennikarskiego obowiązku. Nie o tym będziemy dziś mówili z poznańskimi dziennikarzami, którzy jak w każdy wtorek goszczą dziś w studiu Radia Poznań. Są z nami zatem Lilia Łada, portal tenpoznan.pl.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Seweryn Lipoński, telewizja WTK.
Dobry wieczór.
I Szymon Woźniak, Poznańskie Oddział Telewizji Polskiej.
Dobry wieczór.
Wszyscy od kilku dni mówią głównie o debacie Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak w Koalicji Obywatelskiej. Ja mówiłem o tym wczoraj z politykami, później sam miałem okazję komentować. Mam wrażenie, że prawie wszystko zostało już w tej sprawie powiedziane. Liczę na to, że i my jeszcze jakąś cegiełkę dorzucimy, ale to w dalszej części programu. Teraz chcę o sprawie, o której się mniej mówi, a jest aktualna, bieżąca i dzieje się tu i teraz. Mianowicie kolejny szczyt klimatyczny w Madrycie. Ja bym się chciał zatrzymać nad jedną z postaci uczestniczących w tym szczycie, która dotarła na niego, jak pewnie Państwo wiecie, jeżeli powiem nazwisko, Greta Thunberg, która dopłynęła katamaranem na ów szczyt. Głośno ostatnio o tej postaci. Na początku świat się zachwycił młodą 16-latką ze Szwecji, która stanęła w obronie klimatu, zorganizowała strajki klimatyczne. No ale teraz coraz częściej pojawiają się takie kontestujące wypowiedzi, ale nikt nie, chyba jak siedzimy tutaj w studiu, zgodzimy się, że Greta Thunberg stała się pewną ikoną, nawet bym powiedział ikoną popkultury, prawda? Że to jest pewna postać, która jest symbolem, gdybyśmy mieli przedstawić ją do dzisiejszych definicji właśnie popkultury. Jak to widzicie? Lilia Łada.
Można wyjść z wersji metafizycznej, że siły wyższe postanowiły po prostu w danym momencie i w danym czasie, który był odpowiedni, dać taką Gretę Thunberg, żeby zrobiła zamieszanie. I ona ze swoim zespołem Aspergera kompletnie nie wyczuła, że na przykład dobry polityk pewnych rzeczy nie mówi albo w pewien sposób się nie zachowuje, że na przykład głupio jest stanąć samej gdzieś tam i pikietować, kiedy wszyscy na ciebie dziwnie patrzą. Ona, do niej to kompletnie nie docierało. Liczyła się ta idea, która była dla niej ważna. I to udało jej się załatwić. Natomiast dalej sytuacja się zaczęła rozwijać tak, że wymagałaby odrobinę umiejętności politycznych, dyplomatycznych, pewnej elastyczności, a to jest tylko nastolatka.
Ale takich nastolatków protestujących jest całe mnóstwo. Ja pamiętam, od dawna dostawałem na skrzynkę choćby z naszego młodzieżowego strajku klimatycznego zapowiedzi.
Dlatego powiedziałam
ona zrobiła
o metafizyce.
Karierę? Dlaczego stała się taka sławna?
Dlatego powiedziałam o metafizyce. Zwróćcie uwagę, że zdarza się czasami, nie jest to zbyt często, ale zdarza się czasami, że zupełnie zwykła na pierwszy rzut oka osoba, to z punktu widzenia, z perspektywy powiedzmy 120 lat, jesteśmy w stanie ocenić, że to był w zasadzie zwykły człowiek. Ale on trafił w czas i miejsce i powiedział właściwe słowa. Może taki jest przypadek Grety Thunberg, nie będę się upierała.
Czyli przemawia przez nią duch dziejów, jak u Hegla. Natomiast ja się kompletnie z tym nie zgadzam. Według mnie przez Grety Thunberg przemawia przede wszystkim gra interesów. I to nie jest przypadek, że dziewczynka z tornistrem, która się ustawiła gdzieś pod parlamentem, zaraz trafiła na najbardziej opiniotwórcze portale o największym zasięgu światowym i że te portale po prostu nagle zrobiły z jej historii swoje czołówki.
Nie rozumiemy się. Ja nie o tym mówiłam. Tu może tak być, ale to bym powiedziała, że ktoś po prostu wykorzystał dziewczynę, dla której zagrożenie dla świata było rzeczą szalenie istotną.
Czyli taki autentyczny gniew.
Z jej strony tak.
Dokładnie odwrotnie. I tutaj możemy mówić oczywiście o tym, inaczej. Motywacje Grety są według mnie sprawą drugorzędną, no bo nie da się ukryć, że to jednak jest no, dziewczynka, nastolatka. No, nastolatkowie mają różne pomysły, różne podejście, niektóre są mądrzejsze, niektóre mniej. Natomiast to nie jest przypadek, że no, światem rządzą dorośli. I
no, to dorośli zdecydowali, że Greta Thunberg stała się sławna,
tak, najpierw,
rozpoznawalna?
Najpierw ją ukształtowali dorośli, rodzice, bardzo dobrze sytuowani i powiązani politycznie, będący ikonami szwedzkiej ikonami może nie, ale osobistościami szwedzkiej popkultury, a potem została odkryta Greta Thunberg przez człowieka związanego z kręgami władzy. To on zamieścił na swoim Twitterze i na swoich profilach to zdjęcie. No,
przechodzi tam... Daniel Donnerze, który jest w tej chwili takim jej...
Nie, tak, to był ktoś... przepraszam, no, mało czasu, nie przygotowałem się dokładnie.
Mniejsza
o nazwisko, natomiast no, przechodził tam z tragarzami i zrobił jej zdjęcie i akurat miał bardzo poczytne profile, na których to zamieścił.
Czy ktoś przechodził z tragarzami obok Grety Thunberg, jak powiedział Szymon Woźniak?
Aż tak mocno nie wnikałem. Ale dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, ja nie jestem akurat zwolennikiem jakichś spiskowych teorii i takiego podejścia, że nastoletnia dziewczynka to koniecznie musi być jakimś narzędziem w rękach czyichś. I tutaj dochodzimy do drugiej rzeczy. Jeszcze może dokończę, gdyby w Poznaniu na przykład, oczywiście zachowując wszystkie proporcje, jakaś uczennica nastoletnia nie chodziła co tydzień na lekcje, tylko by pikietowała na przykład pod urzędem miasta, to myślę, że też prędzej czy później media by się nią zainteresowały i wcale nie musiałaby stać za nią żadna grupa interesów.
Tylko czy by się zainteresowała
ja
tym, że
zainteresowała.
Nie chodzą na lekcje, że nie chodzi na lekcje, czy tym, że pikietuje? Bo to jakby...
Pewnie jednym i drugim. Tak. I tu dochodzimy do drugiej rzeczy. My chyba patrzymy na Gretę Thunberg cały czas z takiej perspektywy polskiej, która też się powoli zmienia, że ktoś, kto ma 15, 16, 17 lat, to ma siedzieć w szkole i się uczyć i nic poza tym nie robić. A jak coś robi, to na pewno coś za tym stoi. Ja absolutnie nie jestem zwolennikiem takiego podejścia i wydaje mi się, że tutaj mamy właśnie szersze zjawisko. Później ci ludzie, którzy teoretycznie nie powinni się niczym interesować, myślimy, że nic nie jest dla nich ważne, jeszcze do niedawna szli masowo na studia, no i później po szkole czy po studiach nagle się okazuje, że pach, nie mają żadnego doświadczenia, nie bardzo wiedzą, czym się zająć. Tutaj myślę, że powinniśmy raczej docenić to, że nastoletnia dziewczyna już właściwie, przecież ona zaraz skończy 17 lat, już nie jest taka mała, ma jakąś ideę i można powiedzieć, realizuje to, angażuje się w coś, oczywiście z dosyć radykalnego punktu widzenia. Ma dosyć radykalne te poglądy, ale nie da się powiedzieć, że na przykład, że ona ma wszystko gdzieś.
Co jeszcze obala tę teorię, by powiedziała? Nie tylko to, że nastolatkowie więcej myślą, niż nam się wydaje, tylko także i to, że no, nie jeden raz, trochę demonizowana rola mediów tutaj jest. Nie jeden raz media próbowały wylansować karierę w różnych branżach. Czy w show biznesie, czy w, powiedzmy, w jakichś tam innych, nie wiem, na idola nastolatek, nastolatków i tak dalej. To się czasami udawało, ale znacznie rzadziej niż takie próby miały miejsce. I teraz, gdyby ona była rzeczywiście taka sterowana, a pamiętajmy, że dziewczyna ma zespół Aspergera, to są osoby wyjątkowo trudno sterowalne. To wiem z autopsji, ponieważ znam takie osoby i trudno się z nimi pracuje, ponieważ one wiedzą swoje. To jest jedna rzecz, ale inna rzecz jest taka, że to po prostu mogło nie chwycić. Jeśli ktoś nie ma w sobie pewnej magii, tak bym to określiła właśnie metafizycznie, jest wiele określeń na to, to po prostu ludzie za nim nie pójdą, nie zainteresują się, choćby nie wiem, ile mediów się w to włączyło i powtarzało słowa. Nawiasem mówiąc, jedno medium, dwa media, trzy media mogą pociągnąć temat, ale jeśli ktoś nie ma właśnie tej magii, to cała reszta po prostu się nie zainteresuje.
Oczywiście, nikt nie odmawia Grecie Thunberg magii. No, na pewno miała, ma to coś, a oprócz tego no, jest, cały czas utrzymuje, jest produktem na nasze potrzeby, potrzeby naszej przestrzeni publicznej i tego, o czym teraz się rozmawia. No.
To ja mam jeszcze pytanie, czy ona była...
Sewerynik Polski, przepraszam.
Ja mam jeszcze pytanie, czy była też produktem na przykład w maju 2018 roku, kiedy jeszcze kilka miesięcy przed tym, jak zaczęła pikietować, została laureatką konkursu na artykuł o klimacie jednej ze szwedzkich gazet.
No, ale nikt nie odbiera tego, że się interesuje.
Ale czy wtedy już ktoś za nią stał, czy nie stał? A jeśli nie, tak, to kiedy zaczął stać?
Nie, ale nie zrozumieliśmy się tutaj. Ja nie twierdzę, że...
Przed chwilą powiedziałeś, że ona jest jakimś produktem. Czyli zakładam, że ktoś, nie wiem, zaczął w nią inwestować, zaczął ją kreować. Jeśli tak, to kiedy? I dlaczego?
Rodzice mają wpływ na dziecko. Nieważne, czy ona jest geniuszem z Aspergerem, czy nie, to wpływa na nie środowisko i to jest po prostu fakt. Naukowy fakt. I po prostu wyrosła w takim domu, w którym się o takich, a nie innych rzeczach mówi. I tak, no i
każdy z nas też wyrósł w jakimś domu, i czy to znaczy, że my jesteśmy produktem o określonych przekonaniach? No chyba ciężko o tym mówić.
No nie, no nauka akurat stoi, no nie, no tutaj
słuchajcie, dorzucę kolejny klocek do tej konfiguracji, którą tworzymy, do tej piramidki. No właśnie pojawiły się pewne papiery. Pytanie, jak je traktować. Hiszpański dziennik madrycki właściwie, El Confidencial, jak to się ładnie mówi, zwrócił uwagę i wyliczył konkretne grupy biznesowe, które gdzieś są powiązane z rodziną Thunbergów. Niekoniecznie może z samą Gretą Thunberg. To jest to, o czym mówił Szymon Woźniak, że jest jeszcze rodzina nastolatki szwedzkiej. Tam są wymienione koncerny, firmy, które inwestują w sektor czystej energii, zainteresowane w eliminowanie węgla, czy używania węgla. Wymienia się przede wszystkim to, że rodzina jest powiązana z fundacją European Climate Foundation, która ma kontakt właśnie z autorem kampanii Grety, takiej internetowej, facebookowej, wspomnianym przeze mnie Danielem Donerem. Tam są takie duże firmy jak IKEA, Hewlett Packard, Fundusz TSI, Fundacja Rodziny Rockefellerów, Michael Bloomberg, który wsparł nawet szczyt klimatyczny konkretnymi pieniędzmi. No i dziennik madrycki z pozycji takich no bocznych po prostu wymienia to, mówi, kładzie papiery na stół, mówi, no jest to... To nie jest tak, że po prostu to się wzięło znikąd. No i pytanie, jak na te doniesienia reagujecie?
Żaden by się nie spodziewał. Żaden by się nie spodziewał, jak to się mówi w internecie.
Szymon Woźniak.
No według mnie umyka nam jeszcze, pomimo tych faktów, no bo to jakby w ciemno można było się tego spodziewać. Cieszę się, że wreszcie jakieś poważne medium miało na tyle odwagi, żeby to wyciągnąć, żeby poszukać, żeby pokazać, że to może jest coś więcej niż teoria spiskowa. Natomiast umyka nam jeden bardzo ważny fakt, że co jest naprawdę oburzające w tej całej historii Grety, że oto dziewczynka z bardzo bogatego domu, z jednego z najbogatszych krajów świata, mówi w ogóle innym ludziom, że ona, upraszczając oczywiście, że ona chce, żebyśmy my zmienili w ogóle swój tryb życia, żebyśmy poświęcili bardzo dużo dlatego, żeby no nie wiem, żeby zrealizować jej wizję, i mówi to w górnolotnymi słowami, które jak zawsze po prostu są, trafiają do ludzi i trudno z nimi polemizować, bo przecież ona mówi same dobre rzeczy. To jest najbardziej oburzające w całej historii, to urabianie ludzi i podchodzenie ich od tej strony takiej dobrotliwej.
Lilia Łada.
Ponieważ z racji natury mam nieco doświadczenia z nastolatkami, więc doskonale wiem, że oni w tym wieku, różnie to bywa u różnych nastolatków, uwielbiają się górnolotnie wyrażać, co nie odejmuje absolutnie prawdziwości temu, co mówią. Aczkolwiek dla osób dorosłych brzmi to trochę nienaturalnie, ale to jest ten wiek. 14, 15, 16 lat, oni wtedy albo giną za ideę, albo no w każdym razie tak to brzmi w ich wykonaniu. Oni po prostu tak mają, co, jak mówię, nie zmienia faktu, że oni rzeczywiście szczerze w to wierzą. Ona ma ten komfort, że skoro jest z bogatego domu, mogła się zajmować rzeczami, którymi nie mogli się zajmować jej ubożsi.
A te doniesienia hiszpańskich mediów?
Tu chciałam właśnie dojść do problemu, o którym nie mówimy, bo zajmujemy się Gretą Thunberg, a tak naprawdę ona jest jakby spowodowała, że wyszła na jaw taka ogromna walka, która się toczy na świecie między zwolennikami energii tradycyjnej. Ja bardzo uogólniam, no bo trudno, żebyśmy tam wyliczali węgiel, inne wszystkie te palne substancje. W każdym razie paliwa tradycyjne, nazwijmy to tak umownie, oraz energia odnawialna. I tu, myślę, się toczy tak naprawdę wojna. Z jednej strony oczywiście zwolennicy energii odnawialnej będą bronić Grety, dlatego że Greta mówi to, co oni chcą usłyszeć. Czy oni ją wylansowali, tak jak mówiłam, nie sądzę, żeby to była prawda i żeby to było możliwe, ale tak jak mówię, mogła trafić w czas i w miejsce. Natomiast zwolennicy energii tradycyjnej, i tu jest właśnie to odpowiedź na to pytanie, będą ją dyskredytować ze wszystkich sił, to na mniejszą skalę przecież dzieje się także u nas w Polsce. Możemy to zaobserwować. Dlaczego? No dlatego, że dążenie do większego użycia energii odnawialnej jest po prostu dla nich niekorzystne z czysto ekonomicznych względów.
To jeszcze Szymon nie widzę.
No, pytanie do ciebie, czy Rockefeller, gdzie go klasyfikujesz? Czy do, jak widzimy tutaj z tego artykułu, do zwolenników energii odnawialnej, czy do zwolenników energii tradycyjnej? Ja przypomnę, że Rockefeller, rodzina Rockefellerów, to jest właśnie ta rodzina, która rozpoczęła na szeroką skalę wydobycie ropy i tak naprawdę ona to wszystko rozpoczęła i tak naprawdę i trzyma to do dzisiaj. Więc nie, to jest...
To co, te podziały nie są takie proste?
No oczywiście, że nie. To nie jest... Oczywiście najłatwiej w ogóle przeciwnikom ja się rozkręcam, ale w tej chucpy z wykorzystywania tego symbolu łatwiej jest po prostu przyczepić plakietkę. No to są zwolennicy starego świata, no oni stoją na drodze postępu i mają w tym ekonomiczne... To nie jest takie proste. To są interesy, które się przenikają i myślę, że na naszej pozycji też trudno je zrozumieć.
Seweryn Lipański, czy ty będziesz pośrodku w swojej
opinii? Myślę, że my trochę przeceniamy rolę Grety Thunberg w całej tej historii, bo to też nie jest przecież tak, że ten temat się pojawił, dlatego że ona zaczęła protestować pod tym parlamentem. To był wrzesień 2018 roku, rzeczywiście szybko to poszło, jeśli chodzi o jej osobę, o popularność, jaką zyskała. Ale jesienią 2018 roku temat zmian klimatycznych, ochrony środowiska był już dosyć mocno na tapecie. Choćby u nas w Poznaniu, gdzie przecież trwała kampania przed wyborami samorządowymi i właściwie wszyscy też te tematy podnosili. Więc tutaj raczej byłbym zwolennikiem takiej teorii, że ta dziewczyna trafiła ze swoimi zainteresowaniami.
Czyli to, co mówi
z tym, w co chciała się zaangażować w odpowiedni czas, w odpowiednie miejsce, bo temat...
Włodzimierz Szeranowicz, klasyk polskiego komentatorstwa sportowego, powiedziałbym odpowiedni timing.
Tak, można tak powiedzieć. Istotne jest też to, że ona znalazła naśladowców. My tu mówimy cały czas o niej, ale jednak młodzieżowy strajk klimatyczny, przecież w tylu miastach, w tylu państwach...
Nawet już są takie próby znalezienia polskiej Grety Thunberg.
To nie jest jakaś fanaberia jednej nastolatki, tylko jednak rzeczywiście młodzież, pewnie jest to pewnego rodzaju moda, jeśli tak to możemy
to
nazwać.
To zawsze jest wśród nastolatków potem moda, to tak,
ale to
tak
też
jest.
Symbolicznie pokazuje, że mówimy o problemach, które będą ważne szczególnie dla tej młodzieży, a nie dla tych 40, 50, 60-latków, którzy sprawują teraz władzę i co do których ta młodzież ma pewne zastrzeżenia.
Chciałam tylko dodać, rzucić kamyczek do ogródka Seweryna. Kilka lat temu nasz uczeń 8 LO opracował metodę określania stopnia zanieczyszczenia środowiska poprzez jakość porostów rosnących na drzewach. Uczeń naszego 8 LO to była trzecia klasa.
Nie został znany.
Myślę, że jest znany w swoim środowisku, natomiast no, żeby naukowiec był znany, poczytajcie
sobie... Nie poszedł protestować pod urzędem miasta.
Ale poczytajcie sobie opisy nagród, nawet nie Nobla, ale nawet tych mniejszych przyznawanych w Polsce. Przecież połowy tam ktoś spoza branży po prostu nie rozumie.
Słuchajcie, jeszcze jedno zdanie. No, troszkę zaczęło się takiego ostrzału Grety Thunberg również ze strony dziennikarzy, szczególnie brytyjskich. Jeremy Clarkson w dosyć nieparlamentarnych słowach wyraził się o Grecie. A teraz mamy świeżą wypowiedź równie znanego Piersa Morgana, który po pierwsze najpierw w październiku zarzucił to, co ty, Sewerynie, mówiłeś, że my tak chcielibyśmy te nastolatki do szkół zagnać, no to Piers Morgan powiedział mniej więcej te słowa, mówiąc, że najwyraźniej dobrze się bawi, pytał, kiedy zamierza wrócić do szkoły, a wczoraj znalazłem jego wpis, w którym, no to już są naprawdę mocne słowa, mówi Greta, cytuję, przestań protestować, przestań krzyczeć na dorosłych, przestań straszyć dzieci i znajdź mądrzejszy, bardziej optymalny sposób na osiągnięcie pożądanego efektu. To tak jakby ta wajcha trochę tam zaczynała się zmieniać, bo ja mówię, zacząłem od takiego dużego entuzjazmu, bo mam wrażenie, że początkowo był powszechny zachwyt Gretą Thunberg, ja troszkę chyba teraz maleję.
Nie Szymon Buźniak. Ja na przykład od razu byłem wyczulony. Być może tak, być może jestem fanem teorii spiskowych i w ogóle widzę wszystko w ciemnych kolorach, aczkolwiek tak nie jest. Po prostu jestem wyczulony na takie granie na takich nutach ale zgodzę się z tobą, że odbiór z tego się zmienił i za kilka miesięcy będziemy mówić zupełnie inaczej. To są już po prostu ostatnie chwile, kiedy ta kula lodowa się toczy, ona się właściwie zatrzymuje, zaraz zacznie topnieć.
No może właśnie przez globalne ocieplenie.
Być może. Nie jestem globalnym czy klimatycznym denialistą, jak to się teraz mówi. Nie chodzi mi o w ogóle najciekawsze jest to, że my ani przez chwilę nie rozmawialiśmy o ochronie klimatu, tylko o tej jednej osobie. I dlatego to jest tak dlatego to jest tak szkodliwe.
Bo trochę jako dziennikarze, wydaje mi się, mamy też taką naturalną umiejętność mówienia o pewnych popkulturowych symbolach, tak. Pewnych medialnych rzeczy. I to jest chyba też trochę nasza rola, żeby też to opisywać.
Tak, ale to ktoś to też wykorzystuje to. Bardzo, bardzo sprytnie i wcale nie przysłuża się klimatowi. No bo jak... I rzeczywiście odbiór tego jest zupełnie inny. Można wystarczy zobaczyć po ostatnim wystąpieniu, ile jest remiksów z tym How Dare You, ile pomysłów na wykorzystanie tego memu.
Prawie jak Mario Balotelli, który cieszy się z bramki, można byłoby powiedzieć.
Nawet bardziej myślę, że to już poszło bardziej.
Ale ja myślę, że paradoksalnie to jest dowód na poparcie tej tezy, o której ja mówiłam. Ona nie jest sterowana, bo gdyby była, to ten ktoś, kto nią steruje, już by jej powiedział, słuchaj, to się staje męczące, przestajesz osiągać cel, albo my przestajemy osiągać cel. Ale tak się nie dzieje. Ona dalej z uporem mówi swoje, nie patrząc, czy to się komuś podoba, czy to jest męczące, czy nie, bo ona w to po prostu wierzy. Taka jest. Dlatego myślę, że będzie dalej to mówiła, cokolwiek by nie mówili dziennikarze.
I zwróćmy też uwagę, że sama Greta Thunberg nie stroniła od ostrych słów właśnie tutaj, między innymi przytoczonych przed momentem, więc trudno się dziwić w sumie, że to się spotyka też z reakcją, nie tylko z tym zachwytem, który pewnie ze strony części środowisk był i jest nadal, ale również z równie ostrymi komentarzami. No przecież Jeremy Clarkson to tam wprost, zdaje się, użył słowa, że jest kretynką czy idiotką, jakoś coś takiego.
No tak mniej więcej w tych okolicach, to prawda.
Tak to wyglądało. Mam wrażenie, że te przemówienia, te płomienne wręcz momentami wystąpienia Grety Thunberg, one są chyba nawet bardziej radykalne niż same postulaty, które głosi na przykład ten młodzieżowy strajk klimatyczny, bo tam w postulatach na przykład możemy przeczytać rzeczy, które dotyczą samej tej młodzieży. Tam jest postulat, żeby mówić więcej o tych zmianach klimatu na lekcjach, w szkołach, żeby to wprowadzić jakoś szerzej do programu. I to jest na przykład jeden z postulatów, który myślę, że nie budzi jakichś większych wątpliwości. Natomiast ta retoryka, którą się posługuje Greta Thunberg, pewnie już takie emocje...
To może trochę racji ma Piers Morgan, mówiąc, że robi to nieskutecznie w tym momencie, w tym drugim wpisie.
Z drugiej strony pytanie, kto by zwrócił uwagę na te postulaty, gdyby nie taka postać.
A, właśnie. Tutaj dotykamy też rzeczywiście pewnej umiejętności przedstawienia tego. Słuchajcie, mamy mało czasu. Tak naprawdę Greta Thunberg skradła większość naszego programu i dobrze, dlatego że...
Co to świadczy o tym, że rzeczywiście jest temat skuteczna.
Temat jest zdecydowanie nośny. Mam wrażenie, że za mało się na ten temat mówi, więc mamy bardzo mało czasu. Ja wam wręczam symboliczne, wirtualne teraz tabliczki, takie jakie mają sędziowie podczas oceniania zawodów w jeździe figurowej. Tabliczkę za wrażenia techniczne i tabliczkę za wrażenia artystyczne. No i bardzo proszę, żebyście wyciągnęli te tabliczki krótko i powiedzieli, jak oceniacie debatę Małgorzata Kidawa-Błońska, Jacek Jaśkowiak. Kto pierwszy wyciąga tabliczkę?
Bo to ale pewnie... w skali to od tak, 1 do 0 czy
tak
minus
też? Tak zbiórczo oceniamy, tak?
No tak bardziej symbolicznie. Nie chodzi mi oczywiście o to, żeby to ocenić arytmetycznie, tylko tak zbiórczo. Najpierw techniczne, czyli kto wyszedł z tego bardziej wzmocniony, no i też jak wam się to w ogóle podobało. Naprawdę to musimy po dwa zdania.
Jeśli chodzi o wrażenia artystyczne, trudno powiedzieć, co przez to rozumieć, ale wizerunkowo mam wrażenie, że Jacek Jaśkowiak wypadł lepiej, przede wszystkim jeśli chodzi o takie wrażenia właśnie nawet pozawerbalne.
To są wrażenia artystyczne.
Takim
potrójny to lub.
Nawet miałem wrażenie w pewnym momencie tego miejsca, co jest o tyle dziwne, że on przy Małgorzacie Kidawie-Błońskiej jest pewnego rodzaju no-name'em. On absolutnie nie jest faworytem tych wyborów, jest dla wyborów, jest wręcz wskazywany na porażkę.
Nie jest cudownym dzieckiem polskich łyżek.
Małgorzata Kidawa-Błońska trochę, miałem wrażenie, taka była schowana za tym pulpitem, też zacinała się w tych przemówieniach. Nie było po niej widać tego doświadczenia medialnego, które teoretycznie powinna mieć co najmniej takie samo. Jeśli chodzi o wrażenia, jeśli chodzi o treść, mam wrażenie, że Jacek Jaśkowiak starał się zaakcentować to, że jest ostrzejszy, bardziej taki radykalny wobec rządów PiS-u.
Natomiast i konkretniejszy?
Nie do końca osiągnął ten rezultat, zwłaszcza, że próbował innymi momentami kreować się na kogoś takiego koncyliacyjnego.
Szymon Woźniak, twoja ocena sędziowska.
O, ja tutaj się zgodzę z Sewerynem, właściwie we wszystkich punktach. Jacek Jaśkowiak lepiej wypadł w tej debacie, co nie znaczy, że dobrze. No, debata... Nigdy nie było takiej zgodności, przynajmniej nie pamiętam, pomiędzy wszystkimi mediami właściwie, które przejechały się po prostu po obojgu kandydatów. Treść Jacka Jaśkowiaka mi się też trochę bardziej podobała akurat. Właśnie ta jego koncyliacyjność, no, ale oczywiście nie mógł, nie byłby sobą, gdyby nie dodał czegoś o stalinizmie. Tym razem nie było o nazistach, ale o tym, że Macierewicz jest jak Stalin i myślę, że zderzenie z polską polityką ogólnokrajową będzie dla niego brutalne, jeśli będzie używał takich sformułowań.
No, ale Jacek Jaśkowiak lubi takie brutalne starcia i zderzenia, więc kto wie, czy to właśnie nie będzie tak, że to tygrysy lubią najbardziej.
Ale polska polityka nie jest jak w Poznaniu i tam będzie mu ciężko z czymś takim.
Lilia Łada, ostatni nasz juror w dzisiejszym
programie.
Jeśli
chodzi o wrażenia artystyczne, debata była po prostu nudna. Żaden z kolegów nie miał odwagi tego powiedzieć. Było nudno. Oboje kandydaci powiedzieli to, co już i tak wszyscy od dawna wiedzieli. Powiedzieli to w tym stylu, który też już wszyscy od dawna znają. Żadne z nich nie pokazało ani niczego nowego, ani szczerze mówiąc
żadnej nowej figury.
Za bardzo. Żadnej nowej figury nie było. Nie było potrójnego tulupa.
Żadnego podnoszenia.
Tak, żadnego podnoszenia, nic. Także nie było to...
Nawet kostiumy jakieś takie...
Tak. Publiczność nie była jakoś szczególnie zachwycona, nikt nie klaskał na stojąco. Jacek Jaśkowiak nie jest retorem.
Było misiów rzucanych na lodowisko.
Jacek Jaśkowiak nie jest retorem, to nie jest jego mocna strona i wszyscy to wiemy. W związku z tym nie można się było tutaj spodziewać fajerwerków. Ale też uważam, że wypadł lepiej, ale też uważam, że lepiej nie znaczy, że dobrze. Natomiast powiedziałabym, że bardziej mnie rozczarowała pani Małgorzata Kidawa-Błońska, ponieważ po sobie z takim doświadczeniem spodziewałam się więcej. Spodziewałam się, że ona Jacka Jaśkowiaka po prostu rozniesie. A tak się nie stało.
To prawda, to się powtarza rzeczywiście. Rzeczywiście zbieracie opinie, które już do mnie docierają z tych wszystkich komentarzy, które zdążyłem przeczytać, wysłuchać. Nawet Monika Olejnik powiedziała, że prawybory w PO są wyśmiewane i ona się do tego w jakiś sposób dołącza. No, to tak po prostu wszystko wygląda. Dlatego nie będę więcej uwagi poświęcał temu tematowi. Naprawdę wszystko chyba zostało w tym temacie powiedziane. Teraz głos mają elektorzy, jak to się właśnie...
Elektorzy, tam 700 iluś.
700
będzie.
Iluś.
No i zadecydują w sobotę,
no i będziemy mieli kolejny temat pewnie wtedy już konkretnie do porozmawiania. Dziś dziękuję bardzo za uwagę. Przypomnę, komentowali dla Państwa ostatnie wydarzenia Lilia Łada, portal tenpoznań.pl. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
Seweryn Lipoński, telewizja WTK.
Dziękuję.
Szymon Woźniak, Poznańskie Radio Telewizji Polskiej.
Dziękuję.
Kłaniam się Państwu nisko, Łukasz Kaźmierczak. Spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.